Dziękuję za brawa, nie trzeba było. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, Sławek, pastor Sławek jest na tyle już zmęczony wami wszystkimi, że stwierdził, że po prostu... stwierdził, że po prostu posiedzi. Patrzcie na niego, jak biedaczysko. W kuluarach rozmawialiśmy i powiedział, że zamierza zawstydzić nas tutaj wszystkich i chciałby pogadać chwilę o seksie, więc nie wiem, jak będzie odpowiadał na pytania, jakie tutaj padną, a właściwie to padnie jedno pytanie.
Z czego ty się dziuba śmiejesz? Masz tam, wiesz, rodziców swojej żony. Ich zapytaj, cwaniaku.
Okej, jesteśmy półtorej dnia już tutaj w tym miejscu. Dużo się uczymy. Dużo... Tak, jak mówisz, że jest skicha, cokolwiek to znaczy. Dużo się uczymy, dużo praktycznych rzeczy, to jest tak zwane mięso, tak? Więc obserwuję z tyłu tutaj was wszystkich i większość z was pięknie to sobie wszystko notuje, bardzo dobrze. Życzę wam tego, żebyście do tego wrócili i zastosowali w waszych miejscach. I tak jak słucham, to sprawdzam tak naprawdę Sławka, czy mówi dokładnie to, co się dzieje w kościele Kanaan, czy coś kłamie. No i nie złapałem go na żadnym kłamstwie, także mogę wam powiedzieć, że to była prawda wszystko, co mówił.
On za 100 zł mówi wszystko, co
nie, no wiesz, dużo za to nie wziąłem, naprawdę, żeby tak powiedzieć. Także tak, to też dobrze słuchałeś, Tomek, tam 4 zjazdy temu. Wymyśliliśmy sobie, że żeby sobie odpowiedzieć na takie pytanie, na które być może co jakiś czas każdy z nas musi się jakoś zebrać, żeby sobie na nie odpowiedzieć. I to pytanie brzmi, jak radzić sobie z frustracją? Ja generalnie nie lubię rozmów w kościele, szczególnie na jakichś konferencjach czy takich, powiedzmy, wydarzeniach, na których zbiera się dużo ludzi i jest jakiś kaznodzieja, który opowiada, kiedy o służbie dla Pana Boga mówi się w negatywny sposób, że ona jest taka ciężka, frustrująca i tak dalej, i tak dalej, bo uważam, że to jest bez sensu, po prostu. Służba dla Boga jest piękna, wspaniała, a są tylko momenty, w których czujemy się źle. Natomiast tak jak rozmawiałem tutaj ze Sławkiem, z Krysią, z pastorem Sławkiem, to jest jednak parcie na tytuły, nie? To stwierdziliśmy, że okej, to jest akurat takie miejsce, na którym można sobie też chwilę szczerze jakby odpowiedzieć na to istotne pytanie. I jest... nie puściłem czasu, no tak. To odejmiemy już od tego 5 minut. Jest w internecie, czy ogólnie internet jest często źródłem odpowiedzi na wszystkie pytania. I słowo frustracja w Wikipedii jest tłumaczona z języka łacińskiego jako zawód czy udaremnienie. I jedno zdanie mi się tutaj podoba. Czasem frustrację definiuje się jako sytuację, w której odczuwamy ból, gniew, złość, nudę, irytację, lęk i inne formy dyskomfortu. I frustracja bywa rozumiana jako reakcja na niemożliwość osiągnięcia celu, dążenia do niego, a on się po prostu nie realizuje. I myślę, że często albo czasami jest tak w naszym życiu, jest tak w służbach, które prowadzimy, że dochodzimy do takiej ściany i musimy sobie zadać pytanie i znaleźć Bożą odpowiedź. Czy jest to po prostu tak zwany czas pustyni? Czy jest to coś, że trzeba poszukać, że może coś ze mną jest nie tak? Czy jest to jeszcze jakaś inna okoliczność? I to jest dobre pytanie. Myślę, że to jest ważne, mocne, dobre pytanie. Jak radzić sobie z frustracją? Czyli jak radzić sobie z taką chwilą, w której czujemy, że coś idzie nie tak? Takie momenty frustracji mogą nas spotykać w służbie, mogą nas spotykać w naszej pracy zawodowej, w biznesie, który prowadzisz, w wychowywaniu dzieci, w wielu, wielu dziedzinach, wielu płaszczyznach. I żeby było tak trochę mądrze, to przyniosłem tutaj tych kilka książek, które ostatnio przeczytałem albo czytam. Jest na górze Biblia. Biblia to jest książka, w której czytamy czasem o momentach trudnych, w których ludzie musieli dokonać jakiegoś przełomu, w których ludzie musieli wybrać tą właściwą Bożą drogę, aby przejść przez trudne sytuacje. Czytamy czasami Biblię, tak, i czytamy te historie. Przyniosłem kilka biografii, tak, właściwie, bo ostatnio jakoś się tak złożyło, że się zakochałem w podglądaniu życia ludzi. Historię Robina Williamsa, bardzo znanego aktora, kto mniej więcej, myślę, że większość sali kojarzy. Większość ludzi będzie kojarzyć, tak, Robina z jego słynnej roli w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ale myślę, że dużo ludzi może go definiować przez to, że na koniec życia odebrał je sobie, popełnił samobójstwo i możemy stwierdzić, że jego życie musiało być po prostu bolesne, trudne i ciężkie. Kiedy przebrniesz przez te 600 stron, to ja jakby odkryłem, że to jest niezwykła postać, która dążyła do pełni doskonałości doskonałego aktora. I on ciągle był sfrustrowany sobą i chociaż zdarzało mu się odbierać wielkie nagrody, jak między innymi Oscar, to miał też na swoim koncie mnóstwo porażek, mnóstwo kiepskich ról, mnóstwo frustrujących momentów, nieudane małżeństwo ze sobą, straszne historie rodzinne itd., itd. Ale w tym wszystkim on ciągle i ciągle dążył do czegoś doskonałego. I kiedy przyszło mu zmierzyć się z chorobą Parkinsona, po prostu wymiękł i postanowił odebrać sobie życie. To jest akurat smutna i straszna historia. Druga historia, którą podczytuję teraz, to jest biografia Elona Muska, a więc prosto ze Stanów Zjednoczonych, prosto z Doliny Krzemowej. Człowieka, który nie tyle zamierza zmienić świat, ale zamierza zmienić wszechświat i zamierza ucywilizować Marsa. To jest bardzo ekscytująca rzecz. I kiedyś myślałem o tym człowieku, że jest to po prostu taki, wiecie, celebryta, który jest znany z tego, że jest znany. Okazuje się, że jest po prostu geniuszem. Jest niesamowity człowiekiem, który jest geniuszem, jeśli chodzi o inżynierię, jeśli chodzi o matematykę, fizykę. Niezwykła Elon Musk, niezwykła postać i wiele osób mówi, że jest to jedna z ważniejszych postaci tego szalonego wieku, w którym przyszło nam żyć. Kilka firm za sobą, kilka prawie bankructw, od setek miliardów dolarów na koncie do blisko zera. I jego życie, on ma teraz 48 lat, od gdzieś 18 roku życia dokładnie tak wyglądało. To były wzloty i upadki, ale ciągle i ciągle chce trzymać się na powierzchni ziemi. John Maxwell, który często był tutaj przywoływany, jeżeli potrzebujesz czasami poczytać o czymś pozytywnym i jesteś w takim miejscu frustracji, to John Maxwell jest idealny, ponieważ on kładzie niesamowity nacisk na właściwą postawę, na właściwe podejście do tematu. I możesz patrzeć na to różnie, ale...
Nie, bo on ma ołtarzyk John
Maxwell. Okej, okay, tak. To ja kojarzę, słyszałem. A więc jeśli od czasu do czasu potrzebujesz się zaszczepić czymś pozytywnym, to nie wiem, czy jest coś lepszego, po prostu. To jest naprawdę fajna rzecz. I jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło być zbyt optymistycznym. Ja wolę ludzi, którzy są zbyt optymistyczni, niż ludzi, którzy przez cały rok chodzą ze zwieszoną głową. Bóg jest tym, psalm chyba co drugi, co trzeci, co czwarty psalm, okej? Okay? Żeby było dobrze. Mówi o tym, że Bóg podnosi naszą głowę i to jest niesamowite. No i jeszcze dwie rzeczy. Jedna będzie chrześcijańska, druga niechrześcijańska. Tomasz Lis, bardzo znany polski dziennikarz i teraz nie interesuje nas tutaj specjalnie opinia, czy to jest, jakie on poglądy wyznaje i tak dalej. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Natomiast jest to człowiek, który współtworzył jedną z największych, jeśli w tym momencie nie największą telewizję TVN w Polsce. I to jest też niezwykła postać, której życie akurat, czytając tę biografię, wydaje się jakby układało się zawsze idealnie. Ale całe jego życie, gdyby przyjrzeć się mu bliżej, przeczytawszy tą książkę, czy wysłuchawszy, jak to zrobił pastor Sławomir, bo ja czytałem przez święta, Sławek słuchał i potem zrobiliśmy test, kto więcej zapamiętał. Naprawdę jest dobry w słuchaniu i zapamiętywaniu. I też jest to niezwykłe, że jest to postać, w której oprócz sukcesów, o których my wiemy, przechodził mnóstwo porażek, ale jednak ciągle i ciągle idzie do przodu. No i biografia Abrahama, którą teraz ja dopiero akurat zaczynam czytać i to jedna z tych książek, którą też serdecznie polecam. I generalnie jestem wielkim fanem czytania biografii. Przeczytałem, nie wiem, czy pewno kojarzycie taką książkę dość takim ciekawym tytule Boży Generałowie. Kiedy czytasz tą książkę, to widzisz, że ci wszyscy znani ludzie, których my znamy z tego, że byli znani z takiej bardzo bliskiej relacji z Bogiem i z wielkiego wpływu na społeczności, w których żyli, przechodzili kompletne traumy, kompletne załamania nerwowe i tak dalej, i tak dalej. I takich historii jest mnóstwo. I co ja chciałem przez to pokazać, tym może przed długim wstępem? Czy jesteś bardzo znaną osobą, czy jesteś nieznaną osobą, czy zakładasz kościół w małym, w dużym mieście? Jeśli chodzi o frustrację, jesteśmy wobec niej bezsilni, bezbronni i w życiu każdego z nas przyjdzie chwila albo chwile, które będą się pojawiać co jakiś czas, w których po prostu będziesz czuł się sam, w których po prostu będzie ci się wydawało, że Pan Bóg o tobie zapomniał, w których będziesz się czuł tak, jakby po prostu rzeczy nie szły tak, jak trzeba. No i chcieliśmy sobie zadać to pytanie po to, żeby poszukać takiej dobrej Bożej odpowiedzi. I nie przyszedł mi do głowy nikt inny, który by lepiej na to pytanie odpowiedział. To jest Krystyna, to jest Sławomir i Andrzej. I chciałbym po prostu im zadać to pytanie i posłuchać, co oni mają do opowiedzenia na ten temat. I czujcie się zupełnie tak zreaksowani w odpowiedzi na to pytanie, jeśli... Znaczy, tendencja jest taka, że Sławek przejmie cały wywiad, ale jeżeli coś wam będzie przychodzić do głowy, macie dwa mikrofony do dyspozycji i ja bym chciał, żebyście sobie teraz włączyli, przetestujemy, czy działają. Ja powtórzę jeszcze raz pytanie. Jak radzić sobie w życiu z frustracją w taki dobry, Boży sposób, żeby po prostu wychodzić i ciągle dążyć do tego sukcesu, który... Niektórzy z tych ludzi definiują zupełnie inaczej niż my, ale my mówimy o sukcesie w Bożym Królestwie, o sukcesie, który za tobą będzie stał, czyli założenie kościoła, może kościołów, doprowadzenie do kompletnej przemiany życia ludzi dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc będziemy słuchać tych odpowiedzi i myślę, że jesteśmy się w stanie tym mocno cię zainspirować i wynieść z tego coś dobrego. Więc na zachętę zaklaszmy dla nich, a oni za moment ci będą odpowiadać. No to kto idzie na pierwszy ogień? Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Sławek, ty dużo gadałeś, to może zacznij po prostu. Ja to widzę tak, że jeżeli będzie trzeba coś uzupełniać, to jak najbardziej. No.
Ale generalnie się nie przerywa ludziom, jak mówią.
Nie, no jasne, że tak.
Po pierwsze, bardzo was kocham. Bardzo się cieszę z tego półtora dnia, który tutaj spędziliśmy. Jestem wami mocno zainspirowany i tym, co Bóg robił gdzieś między nami, a to tak chciałem powiedzieć, bo to jest dosyć zjawiskowy zjazd 700 miast. Ci, którzy jeździli wcześniej, to coś zjawiskowego się wytworzyło, tak? Czy może się mylę? Ewa, jak myślisz? Nie? Nie ma. Dobrze, to wróćmy tak na poważnie do tej frustracji. Jest taki apologeta, który nazywa się Ravi Zacharias. Ktoś kiedyś ten? Słuchał. Jak myślisz, że jesteś człowiekiem inteligentnym, to on cię wyprowadzi z błędu. Spróbuję się zachować tak jak on, ale pewnie mi nie wyjdzie. Dlatego, że to jest pytanie o frustrację. To jest po pierwsze jest takie... Z moją naturą, z moim temperamentem mam olbrzymie skłonności do frustracji. Olbrzymie. Tak, jestem tym gościem, który ochoczo przyjmuje słowo, jest podjarany, robimy, lecimy. Nikt w ogóle nie myślisz o tym, co tak do końca chcesz zrobić. Tacy ludzie się łatwo frustrują. Ja się bardzo łatwo frustruję. I zdarzam, to jest taki pastorski syndrom, nie? Albo masz zarąbisty poniedziałek, albo jesteś w depresji. Ja tak żyłem latami. Wszystko było uzależnione od tego, jak wypadło nabożeństwo w niedzielę. I to było strasznie niedojrzałe i to jest strasznie niedojrzałe, że bo przyjdą lepsze sezony, przyjdą lepsze niedziele, przyjdzie lepszy czas. Bo jeśli jesteś w dużym mieście, to raczej czas świąteczny nie jest dla ciebie optymistyczny, prawda? Bo nikogo nie ma, wszyscy wyjechali. I przyjechali do małych miast z powrotem do nas. I my mamy opór, a wy macie nic. Frustracja. Myślę, że pierwszym czynnikiem frustracji to jest niewłaściwa miara sukcesu. Niewłaściwa miara sukcesu oznacza, że ty zbudowałeś sobie miarę sukcesu bardzo często według twoich wyobrażeń zbudowanych przez porównywanie się z innymi ludźmi. Sukces osiągniesz wtedy, kiedy wypełnisz Bożą wolę dla swojego życia. To nie jest tak, że staniemy kiedyś przed Bogiem i mówi, wiesz co, ja zawsze chciałem, synu, żebyś był jak Jarek Wasilewski, a człowieku, nie byłeś taki jak on. Sługo zły i leniwy. Może cię za 1000 lat wypuszczę, może nie. Bóg tak nie działa. Ja mam zrobić to, co Bóg ma dla mnie. Moją miarą sukcesu jest to, co Bóg zamierzył dla mnie. Okej? Żyjemy w bardzo niebezpiecznym świecie. Ja znowu wrócę do mediów społecznościowych. One wpływają na naszą psychikę. Myślę, że porównywanie się nigdy nie było takim problemem, jak jest, tak? Po prostu to jest główny temat. Główny temat kaznodziejstwa. Ludzie jeżdżą z tymi kazaniami i mówią: nie porównuj się, 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 nie porównuj się. To jest niewłaściwa miara sukcesu. To nas niszczy. Druga rzecz, która nas niszczy i frustruje, to jest to, że mamy niewłaściwe oczekiwania. Mamy niewłaściwe oczekiwania. Budujemy swoje życie bardzo często na opowieściach. Wiecie, kto z was lubi książki, na przykład takie, książka o uzdrowieniu i czytasz kompendium gościa, który odnosi w tym niesamowity sukces. Tu, bum, 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 tu są uzdrowienia, tu są uzdrowienia, tu są uzdrowienia, tu są uzdrowienia, tu są uzdrowienia. Wow, niesamowite, opisuje ci potężne rzeczy, a czujesz, że Bóg jakby prowadzi cię do uzdrowienia i ty chcesz być taki jak on. On ci nie powiedział o jednej rzeczy w tej książce. O 30 latach przed. Powołanie człowieka to jest zawsze podróż, a nie sprint. Józef, 13 lat od tego, jak dostał marzenie, dopóki to marzenie się wypełniło. 13 lat. Bardzo niemiłych lat. Frustrujemy się, bo mamy niewłaściwe oczekiwania. To jest tak samo, zobaczcie, ile my mamy ile Pan Jezus używał rolniczych przykładów. Jak sadzisz, nie wiem, pszenicę, siejesz pszenicę i wychodzisz kolejnego dnia, jesteś sfrustrowany i plujesz na to, ją wykopujesz, że ona się nie nadaje, to jesteś po prostu idiotą. Okej, a my się czasami tak zachowujemy. Ziarno potrzebuje czasu. Ziarno potrzebuje czasu. Kanan wyskoczył po 7 latach w kosmos. My po 7 latach weszliśmy w sezon, który po prostu wysadził nas w powietrze. W ciągu tych pierwszych 7 lat można było się sfrustrować, bo nie było nikogo, kto nam powiedział, że to potrzebuje rosnąć, to potrzebuje wzrastać, to ziarno musi to tu się musi zmienić, to ty się musisz zmienić. My się frustrujemy się po prostu tym, że mamy niewłaściwe oczekiwania. Kolejna rzecz, dlaczego się frustrujemy, to jest to, że łamiemy prawo sabatu. Ja nie jestem Żydem, okej? Ja nie jestem koszerny, to w ogóle nie o to chodzi. Miałem taki sezon, ja z natury jestem pracoholikiem. To nie oznacza, że chodzę, jak nie mam co robić, to idę na działkę, przekopać działkę. Nienawidzę działki, po prostu nienawidzę tego. Jak Świadkowie Jehowy roznosili tą strażnicę i tam po prostu oni siedzą na działce, mówię, to jest dla mnie piekło po prostu, to jest masakra siedzieć na działce. Przepraszam, starsze osoby. Generalnie miałem taki czas. W moim pracoholizmie ja ciągle coś muszę pisać, ciągle coś muszę robić, ciągle coś muszę myśleć. Wiecie, ja już teraz, to jest moje myślenie. Kiedy on mówił, ja planowałem kolejny zjazd. Okej? To jest mój mózg. Mój mózg ciągle po prostu pracuje, ciągle pracuje, ciągle pracuje. I wymyślił to, że kiedy patrzę na Wasilewskich, myślę, że to są ludzie, którzy mają mnóstwo do powiedzenia odnośnie tego, co to świadomości siebie, zdrowej duszy, i rozumienia swojej tożsamości. Wy nie macie pojęcia. Wy nie macie pojęcia, że to, co macie, jest totalnie nietuzinkowe. To jest piękne i myślę, że my musimy sobie na jakimś zjeździe po prostu poznać, kim my jesteśmy sami dla siebie, żebyś wiedział. Żebyś wiedział, kim jesteś. Żebyś wiedział, jaki jest twój temperament. No ja w ogóle już odpływam. Przepraszam, Mateusz. No powiedziałem, Prawo sabatu, okej? Okay? Ja mam ten przywilej, że ja pracuję na full time, okej? Okay? A więc mogę sobie wybrać jeden dzień, jest to poniedziałek i powiem wam, nie mogę się doczekać już poniedziałku. Kiedy mogę nic nie robić. W sensie albo mogę zrobić to, co chcę. Nie muszę się do niczego przygotowywać, nie muszę po prostu... Poniedziałek, kiedy mój mózg po prostu wraca na takie tory, że ja chcę sobie zrobić, co chcę. I to jest niesamowicie istotne, abyś nie łamał prawa szabatu. Dlatego taki mój znajomy z Australii powiedział tak: Sławek, jeśli łamiesz przykazanie szabatu, to złamiesz również inne przykazania. My oczywiście nie mamy teologii adwentystycznej, tak? Nie mamy, to nie jest dla nas Bożek. Jakkolwiek z jakiegoś powodu Bóg ciągle o tym mówi. Potrzebujesz odpocząć. Potrzebujesz się, zresetować. Potrzebujesz, żeby twój mózg się przewietrzył, abyś nabrał dystansu do pewnych rzeczy.
Kolejna... No to czekaj. To na przykład jak ty się resetujesz?
Nie chcesz wiedzieć.
No ja nie, ale może reszta chce.
Brawo.
Teraz wam powiem, jak odpowiada polityk. Każdy człowiek ma swoje pasje. Nie wiem, jak resetuje się twój umysł. Ja mam jakiś sposób, w jaki ja się resetuję. Tak? Powiedzieć wam? Powiedzieć im? Naprawdę powiedzieć im? Oglądam Kafe Futbol rano.
Super.
Szok, nie? O czym, Dziuba, zmyślałeś teraz? Tak, to samo. Oglądam. No a co ty masz robić w tej pracy, stary? Nie, spędzam czas jakby z moją żoną. Lubię obejrzeć jakiś... To jest moja słabość. Jak się rozkręcę, to nie ma końca. Lubię obejrzeć jakiś serial, który mnie totalnie resetuje. Okej? Okay? Lubię... Teraz posłuchajcie. Czasami jestem w takim stanie, że oglądam serial, który już obejrzałem, żeby mnie nic nie zaskoczyło.
Mamy taki, to jest oficer.
To mnie resetuje. No, ja oficera widziałem tyle razy.
Oficer jest petarda.
O ja, jakbyś... Proszę?
Wiesz
tak,
co?
Tak. Jest, nie ma na Netflixie. Nie,
oficer to jest taki już naprawdę serial chyba z 17 albo 18 lat z młodziutkim Borysem Szycem. Potem byli oficerowie, trzeci oficer, ale oficer jako jedynka
trzeci już jest słaby, nie ma sensu oglądać. Pierwszy jest petarda. Nie łam prawa szabatu, odpoczywaj. I kolejna bardzo ważna rzecz. Miej przyjaciół, do których będziesz mógł znajomi zadzwonić i powiedzieć, jak ci jest. W psychologii jest coś takiego, że nie możesz powstrzymywać emocji. Dlatego psalmy, Dawid czasami wywala takie emocje, że to jest przerażające. Tak, chyba psalm 104, nie wiem, który, jest taki, oby jego dzieci żebrały o chleb, a żeby nikt im nawet go nie dał. To są takie hardkory. To jest wywalenie emocji. Wiecie, psalmy są dane po to, żebyś zrozumiał, że Bóg ci daje wolność w wyrażaniu emocji. Wyrażaj swoje emocje. Kolejna rzecz jest taka, że u mnie frustracja znika z powodu spotkania z dwoma osobami. To jest mój zdrowy rozsądek. Moja żona nie łapie frustracji. Powiem wam, ona sprowadza mnie do takiego, jak ja jestem po prostu kłębek emocji, albo to jest taki, wiecie, dwubiegunowość w poniedziałek. Albo jest zarąbiście, albo jest porażka i moja żona mnie racjonalizuje. Ale nie możesz tak myśleć. No zobacz, to było dobre, to było świetne, to było fajne, to było ekstra. No tak. Ale nie, posłuchaj mnie dalej. Ale to było dobre. To zobacz, jaką kolektę mieliśmy. On był po raz trzeci. No tak, ale... Ona mnie racjonalizuje. Ważne, żebyś miał ludzi, którzy racjonalizują cię. Okay? Wiecie, gdzie twój mózg domyślnie biegnie? Tak zwany default? Do negatywnych rzeczy. Nasz umysł negatywnie zmierza do tego, biegnie do tego, co jest negatywne. Dlatego ty po nabożeństwie bardzo często, jeśli mówimy o przemianie umysłu, to co się musi zmienić w moim i twoim życiu, i w moim to radykalnie, ja mogę się skupić na 700 miast, na tych, których tu nie ma. Mogę? I wyżyć się na tych, których tu nie ma. A wy, którzy jesteście, w domyśle jesteście dla mnie tymi, których tutaj nie ma. Rozumiecie, o co chodzi? Nasz umysł tak funkcjonuje. Biegniemy do tego, co jest negatywne. To jest podstawa, żeby umieć dyscyplinować swój umysł. Polecam wam książki Caroline Leaf. Caroline Leaf. Ona ci pokaże jedną rzecz. Nie wiem, czy już to zauważyłeś w swoim życiu, ale ona ona mówi, że my jesteśmy organizmami, które są w stanie, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie są podróże astralne, stanąć obok swojego umysłu, przypatrzeć mu się i zobaczyć, co się dzieje. Gdzie domyślnie biegniesz? Co się teraz dzieje? Na czym ty się teraz skupiasz? Tak jak Dawid płakał nad Absalomem, tak? Dawid płakał nad Absalomem. Jehu? Jehu się pojawił? Czy Joab? Jehu. Jak? Jakiś Jay, nie? Pojawił się? Joab? No nieważne kto. Joab, no mówię, że Joab. Pojawia się taki Joab i on go trzeźwi. Potrzebujesz takich ludzi. Potrzebujesz ludzi, którzy cię trzeźwią. Okej? Okay? Wiem, że jeszcze miałem coś do powiedzenia, ale już chyba nie mam nic. Aha, i modlitwa na językach. Jak się modlę na językach, komunikuję się z Bogiem, albo... który jest osobą. Spoko, Adam, będziesz genialnym pastorem. Z taką, tu, wiesz, miej giętką teologię. Nie, zupełnie poważnie, relacja z Bogiem i teraz ja mówię o sobie, bo ja nie chcę, te zasady niekoniecznie będą działać w twoim życiu, ale mnie, ja nie wiem, nauczyłem się czegoś takiego, że ja nawet czytając trzecią księgę Mojżeszową jestem zainspirowany. Kogoś tu fest poniosło teraz, no ale spoko. Jakbym tak powiedział, to zastanowiłbym się nad moim życiem. Czuję, że Bóg mówi do ciebie to, co powiedział do Hiskiasza. Uporządkuj swój dom. Nie, tak zupełnie poważnie. Wiecie, natchnienie jest wszędzie w Bożym Słowie. Mnie inspiruje czytanie Biblii. Mnie to buduje. I to są jakby, to chyba wszystko. Tak? Jest to klarowne dla was? Ma to sens? Bo ma.
No nieźle ci poszło. Wielkie brawa dla pastora.
Sułkowska.
Okej, okay, Krysiu, Sułkowska, teraz ty byś coś odpowiedziała, co? Krystyna, Krynica, mądrość.
Ja mam tak, bo rzeczywiście, jak Mateusz powiedział, Krysia, zadam ci pytanie, jak sobie radzisz z frustracją, więc zapytałam go, z czym? Co to jest F, frustracja i tak dalej. Myślę, że łapię ją rzadko. Postaram się gdzieś patrzeć pozytywnie na życie i na rzeczy, które się dzieją i rzeczywiście jest tak, że frustracja może mieć dostęp do mnie, jeżeli nie uciszę mojego męża zbyt wcześnie i pozwolę mu długo mówić. To rzeczywiście jest tak, że to lubi inaczej. Rzeczy dzieją się dobre, ale jeśli słyszysz cały czas, czego brak, to w końcu to ci się wryje w beret i zaczyna rzeczywiście szukać, no ale czego brak. I na pewno brak dużo rzeczy, natomiast one mnie nie frustrują. Powiem, co mnie frustruje. Frustruje mnie... Jest kilka rzeczy, które mnie frustrują. I to na pewno jest związane z kościołem i z domem, ogólnie z pracą z ludźmi. Frustruje mnie to, jeśli ktoś nie potrafi tak logicznie myśleć. To znaczy, jeżeli mówi, co mam zrobić? Ja mówię, to zrób to i to. I na przykład ktoś się pyta, ale jak? Dokładnie. I ja na przykład inaczej. Ja lubię pewne rzeczy powiedzieć, co trzeba zrobić i wytłumaczyć, dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby było tak zrobione. A ty już to rób po swojemu, tak? Natomiast irytuje mnie i frustruje to, że ludzie tak nie myślą. Nie myślą z jakimś wyprzedzeniem, nie myślą z tym, żeby zobaczyć potrzebę. I to jest coś, z czym ja sobie muszę radzić, bo zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy wynikają z obdarowania, że coś widzisz, a inni tego nie widzą. Natomiast frustruje mnie to, że czasem nie lubię, gdy ludzie chcą funkcjonować jak roboty, którym powiesz zrób, idź, popchnij, przesuń, to tak, to tak. Dla mnie jest takie oczywiste, że wystarczy powiedzieć, słuchaj, musimy dbać, na przykład w kawiarni, musimy regularnie czyścić ekspres. Dlaczego? Bo jeśli go nie będziemy czyścić, zapchają się wężyki, sprzęt się zniszczy, będziemy musieli zainwestować, tak? Czyli ta informacja jest dla mnie wystarczająca, żeby ktoś na tyle już ruszył kreatywnie swoją głową i miał tą wyobraźnię i zobaczył, okej, to tu wężyki, tu to, dobra, muszę dbać o to i o to. I niech on sobie już to robi tak, jak uważa, tak? Natomiast, żeby o to dbał. Nie lubię, gdy funkcjonują jak roboty. Dam wam przykład. jeszcze w starym budynku układaliśmy krzesła i ktoś do mnie przyszedł z flamastrem i mówi, pokaż mi, gdzie ma stać pierwsze krzesło. Bo ja mam obsesję na punkcie krzeseł, że ma to być równo, bo to jest, to pokazuje tak, taką schludność i czystość. I on mówi, pokaż mi. Ja mówię, no wiesz co, no tu. Ale potem mówię, ale wiesz, jak mamy wieczerzę, to tego rzędu nie ma, no bo ludziom to przeszkadza. Więc nie mogę ci do końca powiedzieć. Ty musisz pomyśleć, jak w danym dniu ma to być ustawione i jak to jest praktycznie. I to mnie strasznie irytuje, że ktoś chce mieć zaznaczoną kreskę, a nie ruszy głową, dlaczego ma być ta kreska w tym dniu, na przykład w tym miejscu, a za tydzień, bo jest wieczerza, ma być metr dalej, tak? I to są takie rzeczy, które mnie irytują, frustrują. Druga rzecz, która mnie frustruje bardzo, zaraz to powiem, to jest to, gdy nie widzę owocu w swoim życiu czy w życiu innych ludzi. To mnie straszliwie frustruje, bo wiem, że powołaniem, a inaczej, w naszym DNA, które mamy od Boga, jest pomnożenie. Bóg kazał się nam, Bóg każdej roślinie dał nasienie według swojego rodzaju, aby się pomnożyła, tak? Człowiekowi powiedział, pomnażajcie się, rozradzajcie, napełniajcie ziemię, czyli pomnożenie i owocność jest w naszym DNA. Jeśli to się nie dzieje, to mnie to frustruje. Mnie to irytuje i frustruje, dlaczego tak nie jest, czy to w moim życiu, czy w innych rzeczach. I myślę, że najbardziej chyba frustrującą rzeczą to jest dla mnie to, gdy Bóg mówi, przychodzi przełom, a ja tego przełomu nie widzę. I jak sobie z tym radzę? Po prostu na pewno to jest dla mnie budująca rozmowa z kimś, na pewno to jest spotkanie z Bogiem, to jest chyba jedna z pierwszych rzeczy, która musi mieć miejsce, bo to jest źródło wszystkiego w moim życiu tak naprawdę, wszelkiej inspiracji, zachęty, tego kim jestem, tego jak myślę. Są to na pewno, dlatego że ja mówię o przełomach w takim wymiarze duchowym, tak? Strasznie mnie to poruszyło, jak dzisiaj Sławek mówił o młodzieży, bo ja czekam na ten przełom i ja go bardzo pragnę. Już Bóg kilkakrotnie go pokazywał, że to jest tak blisko. I strasznie mnie to boli, że ciągle tego nie ma, że ciągle jeszcze tego nie ma. I wtedy to, co robię przede wszystkim, to wracam do Bożych obietnic. Bóg dał nam wiele obietnic i tak naprawdę jestem świadoma tego, że gdy Bóg daje obietnicę, to nie znaczy, że to jest teraz, już. Bóg daje obietnicę, bo wie, że na nią trzeba troszkę poczekać, do niej trzeba dojść, do niej trzeba dorosnąć i daje ją nam, bo wie, że przyjdzie czas zachwiania, właśnie frustracji, że nie widzimy, nie oglądamy tego, co obiecuje i to się nie dzieje. I on po prostu wie, że jeżeli ty wiesz, gdzie przyjść, to będziesz umiała powrócić do miejsca, kiedy miało się tą taką emocję i radość, kiedy otrzymało się tą obietnicę po raz pierwszy. I to jest coś, co ja sobie bardzo często robię w momencie takiej frustracji, gdzie po prostu puszczam uwielbienie, odsłuchuję bądź odczytuję rzeczy, które Bóg gdzieś do mnie powiedział. I mówię, Boże, Ty to obiecałeś, a skoro Ty obiecałeś, to wiem, że to wypełnisz. I nawet jeśli ja tego nie widzę, frustruje mnie to, irytuje i doprowadza wręcz do furii. Dlaczego ciągle jeszcze nie? To ufam Ci, że Ty to po prostu wypełnisz. I to jest chyba taki najczęstszy schemat. A gdy jest naprawdę już tak bardzo źle, gdzie wiem, że nie mam zupełnie już nawet sił się frustrować, bo jestem podłamana, to wtedy piszę do Bożenki naszej, mówię, Bożenka, walcz, bo ja już nie mam sił. I myślę, że to jest takie ważne, żeby mieć kogoś, kto jest z tobą w tym wszystkim, co przeżywasz, bo Pan Bóg, owszem, On chce zaspokoić twoje potrzeby, On chce przypomnieć swoje słowo, swoje obietnice, chce cię podnieść, chce cię zachęcić, ale Bóg chce użyć do tego innych ludzi. I bardzo często jest tak, że ja mówię, słuchaj, módl się, ja potrzebuję wsparcia, albo ona sama dzwoni, słuchaj, czuję, że coś się dzieje. Ja mówię, no tak, potrzebuję wsparcia, już mam dość. I wtedy ona się modli i często Bóg przez nią właśnie przysyła słowo, albo ja czytam wtedy plan czytania Biblii i Bóg w tym czasie, w tym głupim, codziennym planie czytania Biblii mówi słowo zachęty i to mi absolutnie wystarcza. Nie jestem człowiekiem, który potrzebuje klepania po plecach. Super, będzie jakoś, to mnie jakoś nie... Jak ktoś chce mnie wkurzyć, to mnie poklepuje po plecach. Nie, nie potrzebuję zachęty człowieka, nie potrzebuję tego do jako motywacji, żeby cokolwiek robić, no, ale jeżeli Bóg do mnie coś powie, to jest coś, czego ja się uchwycam i chwytam i jestem w stanie przez to przejść i tak wiele rzeczy się działo. Ja pamiętam, jak Sławek chorował, dzieci były wtedy małe, dwójka małych dzieci. To był taki doskonały przykład tego, gdzie po prostu wiedzieliśmy, że Bóg chce go uzdrowić, że Bóg to obiecał, dał konkretny fragment. Na 2 tygodnie przed chorobą dał konkretne proroctwo, które o tym mówiło, gdzie nic się jeszcze nie działo takiego. I ja po prostu pamiętam, jak ja codziennie wracałam do tej obietnicy, mówię, okej, Boże, ale to. I na głos recytowałam wręcz proroctwo, które Bóg do nas wypowiedział. I widziałam po prostu, jak pomimo, że przez 100 dni nie widziałam żadnej odpowiedzi, to dawało mi taki spokój, totalny spokój, gdzie ja wiedziałam, że przyjdzie czas przełomu, przyjdzie czas, gdzie to zobaczę, bo skoro Bóg powiedział, to jest tak i amen, to się nie zmieni. Nawet jeśli miałoby to być przy ostatnim moim wydechu, oddechu, to on to zrobi, bo skoro on obiecał, to on to zrobi. I to jest coś, co mnie zawsze nakręca. Nie człowiek, ale to, co powie Bóg. Może to jest takie duchowe, ale ja jestem tak skonstruowana. Ty raczej jesteś tym narzędziem, które próbuję w drugą stronę ściągnąć, ale całe na biało. No i tak to działa u mnie. Chciałabym widzieć owoce i chciałabym widzieć przełomy i chciałabym widzieć ludzi, którzy wydają owoc i wchodzą w swoje powołanie. To jest chyba, dla mnie to jest największa taka nakrętka. Nie to, że tam kolekta była dobra czy coś. Mnie to gwali, tak? Ale jak widzę ludzi, którzy po prostu rozkwitają, wchodzą w coś, zaczynają wydawać owoc, to jest taka nakrętka dla mnie na długo, tak? Można mieć i to. No.
Okej, wielkie brawa. Ja myślę, że z tej wypowiedzi wypływa wiele ważnych, istotnych rzeczy, ale jedna istotna lekcja jest taka, żebyśmy sobie wszyscy zapisywali to, co Bóg do nas mówi w przeróżny sposób. Wczoraj wieczorem modliliśmy się z Bożeną o Pawła i zasugerowałem mu po prostu prostą, bardzo praktyczną rzecz, żeby sobie spisał te rzeczy, bo dzisiaj rano to już pamięta. Nie wiem, czy to zrobiłeś, to fajnie. Bo to jest też tak, że my po prostu po chwili, jak czegoś nie nagramy albo nie zapiszemy, to po chwili, w sensie po dniu, po dwóch, po trzech, zostaje 15%, 10% i zapominamy o tym. Ale to jest też prawda, bo ja wiele razy obserwowałem życie Sławka i Krysi i pamiętam takie chwile, gdzie się modliliśmy o pewne rzeczy i na przykład puszczali proroctwa, które ktoś do nich powiedział. I to jest mega istotne, tak? Więc notuj sobie u nas... Jakby za tą część akurat odpowiada moja żona Sara i mamy taki obrzydliwy zeszycik 16-kartkowy w linie. Wygląda obrzydliwie. Ale w środku są obietnice, proroctwa, które Bóg przemówił do mnie czy do Sary. I Sara ma też te rzeczy ponagrywane dodatkowo. I to jest ważne, bo to są takie chwile, do których my musimy wrócić po prostu do tego, aby nie patrzeć na nasze emocje, bo frustracja to jest po prostu nasza emocja i to, co powiedział Sławek. My jesteśmy w stanie wyjść z siebie, mówiąc w cudzysłowie, i spojrzeć na swoje emocje zupełnie z zewnątrz i ocenić, że one są tylko emocjami. A więc zapisuj sobie te rzeczy, co Bóg do ciebie mówił. No i pastor Andrzej jeszcze.
Ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, bo ważnym elementem w takim cały czas podsycaniu tego podążania do wypełnienia Bożego powołania bez uczestnictwa frustracji w drodze. Dla mnie to są też takie książki, dlatego że ja kocham Bożą obecność, kocham Boże działanie i chcę to widzieć w tym kraju w taki masowy sposób. I mówimy często o jakichś przebudzeniach, o takich rzeczach, przełomach, ale to się zaczęło gdzieś około maja, gdzie Bóg zaczął bardzo konkretnie przypominać pewne rzeczy i myślę, że złamał na nowo moje serce a propos takiego powiewu Bożego, nie wiem, objawienia w Polsce, żeby nasz naród, który cały czas szczytnie mówi o Bogu, żeby go naprawdę poznał. I tu się można sfrustrować, bo myślisz, że ciągle się nic nie dzieje, że gdzieś dochodzą pewne tam informacje, czy tak jak Kola opowiadał historię, mówię, wow, ja chcę tego więcej, ale ja chcę tego, żeby Polska była zalana. I zaczęłam bardzo dużo o tym myśleć i zdałam sobie sprawę, że w Polsce nigdy nie nastąpiło takie konkretne przebudzenie, jakich możemy czytać w książkach o innych krajach, o Stanach, o Anglii. Były takie przebłyski, tak? Był przełom, gdzie komunizm upadł, coś nagle powstały większe kościoły, bardzo szybko coś się działo, ale jak gdyby to wszystko się zamknęło i skończyło, a ja marzę o tym, żeby to się wylało na Polskę. Naprawdę marzę o tym. I wiele słów, które Bóg do nas mówił, mają z tym związek i to jest coś, co mnie bardzo porusza i naprawdę chcę to widzieć. I jednym z takich elementów, i to mnie frustruje, że to się nie dzieje, bo co zjazd, ja mam od Boga przekonanie, to jest to. To po prostu wybuchnie, to się rozpali. My pójdziemy i zostawimy po sobie ślad. I to mnie miażdży, że wracamy za 2 miesiące tu na przykład i jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Tak? To nie dzieje się w takim tempie. I wtedy czytam książki o Bożych przebudzeniach, decydujący moment Billa Johnsona, o tym, jak Bóg się porusza przez Shona Boltza, Randy Clarka w uzdrowieniu, w słowie wiedzy. Ja się tym po prostu nakręcam. To jest coś, co jak już widzę, że zaczyna, bo ta cała pasja, którą mamy, ona szybko lubi wypłynąć i wtedy właśnie diabeł lubi przyjść z frustracją. I aby ją zakorzenić i zostawić w tobie. I ja wtedy, jak już widzę, że zaczynam słabnąć w tym i to czytanie, mówię, no fajnie, zaczynam czytać książki, które po prostu mnie bombardują taką wiarą i zaczynam wierzyć w to na nowo. Okej, to będzie, ja czekam, to będzie. I to jest też bardzo ważne, żeby mieć rzeczy, które cię stymulują jak gdyby w tym, aby dojść do wypełnienia swojego powołania.
To jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy. Andrzej, pytanie znasz? Tak. Czy powtórzyć trzeba?
Nie. Ja w przeciwieństwie do Krysi mam w sobie taką tendencję do łatwego frustrowania się i w moim przypadku to jest coś, z czym świadomie muszę sobie radzić i to nie jest coś, co potrafię wyeliminować, to jest raczej zarządzanie frustracją. To sprowadzanie jest do jakiegoś niskiego poziomu, to nie jest coś, co da się całkowicie wyeliminować. Chyba tak mam jak Sławek. Poniedziałek jest albo genialny, albo po prostu dramatyczny. I widzę w sobie, ale też widzę, jak rozmawiam wielu z was, taką naturalną tendencję. Taka pokusa jest, żeby zgorzknieć, bo ktoś nawalił w kościele. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Biblia mówi o pilnowaniu swojego serca. Zgorzkniały, sfrustrowany pastor nie jest przydatny do niczego, ponieważ z nas musi wypływać właśnie wiara, z nas musi wypływać pozytywizm. To w tobie musi być siła. Ty musisz być napompowany Bogiem, wizją. I to jest niezwykle ważne, więc w moim przypadku to jest jakby takie świadome zarządzanie tym i też jakaś walka z tym. Ja to robię, może tak, co jest frustrujące dla pastora niewielkiego kościoła albo rosnącego kościoła, tak? To nazwijmy rzeczy po imieniu. To są takie sytuacje, kiedy zainwestowałeś w kogoś 3 lata swojego czasu i ten ktoś wyjeżdża, tak? Ten ktoś znika i... Na studia, do Wrocławia. To jest sytuacja, kiedy poświęciłeś komuś 3 albo 4 lata, ten ktoś przestał pić, robił postępy i widzisz go pijanego na ulicy znowu. Tak? To jest sytuacja, kiedy ktoś sobie wspaniale dawał radę i pokładałeś w nim nadzieję, że być może przejmie grupę muzyczną i odwala ci taki numer, że wiesz, że jeżeli go nie usuniesz, to ta grupa muzyczna się rozleci, tak? To są sytuacje, kiedy ludzie po prostu robią krok wstecz. Tak? Jak jesteś takim strategiem, rozstawiasz pionki na szachownicy, to wiesz, że takie sytuacje to jest powiedzmy krok wstecz gdzieś tam. Nie? To są rzeczy, które mnie frustrują. To są rzeczy, kiedy powierzasz komuś jakieś zadanie i to jest zrobione pomimo tego, że było ustalone, pomimo tego, że było obiecane, pomimo tego, że pracowaliście nad tym i to jest zrobione źle. To są źródła mojej frustracji. Tak? To są źródłem frustracji dla pastora jest to, kiedy mówisz o czym, że coś jest ważne, coś ma się wydarzyć i frekwencja jest dużo, dużo poniżej. Tak? I to są takie naturalne rzeczy. I nie możesz pozwolić na to po prostu, żeby to cię zdominowało. Tak? Pamiętam taką sytuację, było nas chyba wtedy ze 25 osób, gdzieś na takim poziomie robiliśmy ewangelizację. Karl Butler, taki Australijczyk, przyleciał do nas i poszło dziadowsko źle. Naprawdę poszło dramatycznie źle, niska frekwencja, po prostu dramat. Jedliśmy później kolację z tym ziomkiem. On widział stan mojego ducha i mówi, słuchaj, to jest normalne i nie możesz po prostu tak funkcjonować, ponieważ jak ci kościół urośnie, abyś w tym systemie dalej działał, to cię po prostu zgniecie, to cię zniszczy. Ja nauczyłem się też odpoczywać i nauczyłem, ja nie odpoczywam, ja muszę mieć dwutygodniowy urlop. To jest dla mnie ważne, tak, żeby to był, to nie może być tak trzy dni, ja muszę po prostu muszę wejść w taki długi reset raz w roku i nie jakieś takie właśnie krótkie, tylko i wtedy mamy tak, myślę, mądrze poukładany kościół, ja się nie martwię po prostu, że jak mnie nie ma, to coś się zawalić, tam po prostu ktoś ten kościół przejmie, jakieś herezje się pojawią, naprawdę mamy fajną ekipę liderską i ja po prostu wtedy prawie nie odbieram telefonów, pełny luzik.
Sam dzwonisz.
Nie szczególnie. I nauczyłem się też, no akurat to w moim przypadku wędkarstwo, ale ogólnie jeśli pracujesz z ludźmi, masz pracę jakąś biurową, to zasada jest taka, potrzebujesz wysiłku fizycznego. Tak? Ludzie, którzy pracują fizycznie, odpoczywają intelektualnie przy książkach i tak dalej. Jeżeli pracujesz właśnie intelektualnie, to potrzebujesz skopać działkę. To potrzebujesz pojeździć na rowerze, pograć w kosza, potrzebujesz ruchu. Potrzebujesz po prostu trochę energii z siebie wypuścić. Nie? To jest ważne. Tak? W moim przypadku jest to wędkarstwo i powiem wam, że początkowo to nie było proste. Wiem, że wiele osób się z tym zmaga. Ja miałem takie, jak jechałem na ryby, to miałem takie poczucie, żeby mnie nikt nie widział. Co ludzie powiedzą, że pastor jest nieświęty, po prostu gdzieś tutaj, jak mnie zobaczą z tymi wędkami w samochodzie, to... Nie dajcie na siebie narzucić takich wariackich oczekiwań. Nie dajcie na siebie narzucić, tak? Ja jadę na te ryby, jestem zrelaksowany, tak? Nie odbieram telefonów, to jest mój czas, bo jak ja będę zarżnięty, ja będę zmęczony, no to co Kościołowi po mnie? Też w moim przypadku doskonale działa sieć zdrowych relacji. Mam relacje w kościele z kilkoma takimi kluczowymi liderami. Jesteśmy przyjaciółmi, ja sobie to bardzo cenię, ale też znalazłem sobie grono takie branżowe przyjaciół jakichś pastorskich i możemy sobie popłakać w mankiet, możemy się razem cieszyć i z tego wypływa zdrowie. Jeżeli zakładasz kościół, stwórz sobie sieć zdrowych relacji. To jest mega ważne moim zdaniem, takich, w których płynie życie. W którym przepływa życie, w którym jest jakaś pasja, wizja. Bez tego nie rób tego w samotności, nie rób tego w izolacji, bo to cię zabije po prostu. To taka hermetyczność niczemu nie służy. No, oczywiste są takie rzeczy właśnie, gdzieś szukanie pomocy u Pana Boga w takich sytuacjach. Powiem wam, że w tym moim kajeciku modlitewnym te wszystkie ważne rzeczy, które modliłem się w kościele, one się wypełniają. Bóg odpowiada na modlitwy, więc też nie da się gdzieś tam zaszczuć takimi nadmiernymi oczekiwaniami. Tak? Nie pozwól sobie narzucić takiego też kagańca oczekiwań od innych osób. Tak? Nie pozwól, jak dołącza się do ciebie ktoś wierzący w kościele, no to nie pozwól mu mówić, a w moim poprzednim kościele to było tak. A to jest, ty jesteś tutaj, do ciebie Bóg mówi, tak? To jest twoja wizja, to trzeba odepchnąć, tak? To trzeba odepchnąć. No nie można się poddać frustracji, nie? Trzeba być pozytywnym, pełnym wiary, pełnym energii.
No to widzieliśmy na twojej twarzy właśnie przed chwilą. Super, bardzo dziękujemy. A zarządzanie frustracją. To brzmi mądrze i to chyba nawet jest mądre. Co więcej, myślę, że jest to realne. Tak, jest to realne. Mamy tutaj człowieka z krwi i kości, który po prostu zarządza frustracją i tak robi, żeby tej frustracji było jak najmniej, ponieważ myślę, że tam, gdzie jest Boża wizja, a jeśli w twoim sercu jest Boża wizja, to naturalnie przyjdzie frustracja. Diabeł nie będzie stał, nie będzie patrzał i kibicował i klaskał, jak fajnie, że wy macie Bożą wizję. Jak ja się z tego cieszę, na pewno tak nie będzie. Zrobi wszystko, żeby ci zepsuć tę wizję. Zrobi wszystko, żeby tą wizję odsunąć sprzed twoich oczu. Ta sieć ważna jest, myślę, jeśli chodzi o zdrowe relacje. Dbajmy o to, to tu możemy się ze sobą też zakolegować, zaprzyjaźnić. I na sam koniec chciałbym wam przeczytać pewien fragment, który dziś przeczytałem, czytawszy Biblię. Czytam Biblię rano. Psalm 3 mówi tak. W każdą sobotę. To jest część mojego sabatu. Ale Ty, Panie, jesteś moją tarczą i chwałą, mówi trzeci psalm, czwarty werset. Ty podnosisz moją opuszczoną głowę, więc to jest normalne, że będziesz miał czasem opuszczoną głowę, ale Bóg chce podnieść Twoją opuszczoną głowę. A Ty znów do Pana skieruję wołanie, a On mi odpowie ze świętej góry. Bóg zawsze jest skory do tego, aby odpowiedzieć, aby poprowadzić Was dalej. Tego Wam wszystkim życzę. I podziękujmy jeszcze raz naszym wspaniałym osobom. Podziękujcie jeszcze raz mi. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.